Dziś w studiu Radia Niepokalanów bardzo miły gość, mój radiowy kolega, doskonale Państwu znany, redaktor Marek Orzechowski. Pokój i dobro, witam Cię Marku bardzo serdecznie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie, Paulino, również Ciebie.
Dla tych z Państwa, którzy być może jakimś cudem nie trafili jeszcze na Twoje audycje na antenie Radia Niepokalanów, powiedzmy krótko, że z wykształcenia jesteś magistrem historii i nauk politycznych oraz dziennikarstwa, z zawodu nauczycielem historii, a także dziennikarzem radiowym i prasowym, a z zamiłowania, no właśnie, tu można by mówić pewnie dużo, powiedzmy więc choćby o pasji do odkrywania regionalnej historii, czy miłości do zamków i fortyfikacji. Na antenie Radia Niepokalanów słyszymy Cię w audycjach Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny oraz Muzyka Filmowa. A Twoje trzy największe marzenia?
Naprawdę? To wszystko o mnie? Bardzo dziękuję Ci za...
Przepraszam, nie skończyłam.
Tak?
A Twoje trzy największe marzenia to odwiedzić znajdujące się na francuskiej wyspie opactwo benedyktynów Mont-Saint-Michel, objechać motorem wszystkie zamki krzyżackie w Polsce i nauczyć się spawać w osłonie argonowej. Czy wszystko się zgadza?
Dokładnie wygląda na to, że ponieważ żadne z tych marzeń do końca nie zostało zrealizowane, Pan Bóg daje jeszcze szansę, by je zrealizować. A wracając do tego cudu, że być może są tacy, którzy jeszcze mnie nie słyszeli. No i jeżeli są tacy, to dobrze. To w takim razie wszystko przed nami.
Spotykamy się dziś, proszę Państwa, żeby porozmawiać o najnowszej książce Marka. Bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja druga. Pierwsza część ukazała się na początku 2022 roku. Po roku trzymamy w rękach kolejny tom. Książki są w pewnym sensie zapisem audycji pod tym samym tytule, choć są one bogatsze, na przykład o piękne ilustracje. Powiedz nam na początek, jeśli możesz oczywiście, jak to się stało, że te książki powstały? Dlaczego postanowiłeś napisać o tym, co opowiadasz słuchaczom na antenie?
Trochę o idei powstania pierwszej części była mowa przy okazji promocji pierwszej części książki. To znaczy, narodził się pomysł, aby te opowieści o historii regionu, umownie nazywanej historią miejsc, gdzie słyszymy Radio Niepokalanów, nie uciekły gdzieś tam po wysłuchaniu. Wiadomo, że można je archiwizować, można je odsłuchiwać, natomiast bardzo dużo osób podpowiadało, a może by na podstawie audycji powstała książka. Wiadomo, książka z przyczyn technicznych ma jakąś tam swoją objętość. Trzeba było więc zdecydować się, aby wybrać do pierwszej edycji jakieś konkretne tematy. Z racji tego, że nasze studio mieści się na ziemi teresińskiej, w miejscu zbudowanym przez ojca Maksymiliana i współbraci, pomyślałem, że w tej pierwszej części duża część tematów będzie, nazwijmy to, tematami teresińskimi. Ale ponieważ słychać nas, czyli Radio Niepokalanów, także w innych miejscach regionu, do tematów teresińskich były dołączone opowieści z nieco dalszych terenów, na przykład z Łowicza, albo z mojego bardzo bliskiego mi Młodzieszyna, gdzie od wielu lat pracuję i okazało się przy okazji tej pracy, że ma miejsce to bardzo bogatą historię. Bogatą historię, czasami nieodkrytą zupełnie, a czasami tylko trochę. Warto więc o tym wszystkim opowiadać, bo historia ulotna jest, jak pamięć ludzka, i dobrze byłoby ją gdzieś tam zapisać. No i tak się pojawił pomysł na pierwszą książkę, która ukazała się, jak wspomniałaś, w początkach roku 2022.
Czy po wypuszczeniu w świat pierwszego tomu Bardzo subiektywnego przewodnika historycznego miałeś jakieś sygnały od czytelników już w zasadzie, że czytają, że wybierają się w te miejsca?
Tak, takich sygnałów troszkę było. Ja podkreślałem subiektywność oceny wydarzeń i postaci, które są opisywane w książce. Subiektywność, czyli nie koncentrowanie się na ciężkich takich faktach, datach, rzeczach, które zwykły odbiorca, nie historyk, odrzuca, ponieważ są dla niego nieznane, trudne, ciężko się je przyswaja. Więc subiektywnie staram się opisywać miejsca, które czasami mijamy, a może nawet często mijamy, natomiast nie zastanawiamy się, jaką mają historię. Te sygnały dotyczyły właśnie niektórych miejscowości, w których są na przykład jakieś stare dwory albo pałace. Przykładem takiego miejsca, o którym niby wszyscy wiedzieli, a tak naprawdę bardzo wiele osób było zdziwionych, no jest właśnie Młodzieszyn, w którym pracuję od wielu lat i istniejąca tam w drugiej połowie XIX wieku cukrownia. o której niby wszyscy wiedzieli, że była, ale tak naprawdę niewiele osób miało pojęcie, w którym na przykład miejscu była, albo jak wyglądała, czym się zajmowała. No i nie będę ukrywał, że sygnały ludzi, którzy przeczytali pierwszą część, były bardzo miłe, sympatyczne. Chyba dla każdego, kto pisze czy artykuły prasowe, czy książki, jest bardzo dobrą rzeczą, jeśli informacje, które przedstawia, w jakiś sposób do niego wracają w postaci tej informacji zwrotnej, jako reakcji na słowa, które ktoś przeczytał, jako reakcji na emocje, które te słowa wywołały. No i nie ukrywam, że ich było sporo. Generalnie nawet nie chodzi o to, że one były sympatyczne, bo generalnie dla chyba każdego autora bardzo ważne jest to, żeby ktoś też mu coś podpowiedział. Na przykład zwrócił mu uwagę, że słuchaj, to nie wyglądało tak, wyglądało troszkę inaczej, albo na przykład relacje o danym wydarzeniu wyglądają też jeszcze inaczej z innej strony.
I też tak się zdarzało?
Tak, też takie głosy były. Ja bardzo cenię sobie zwłaszcza tego typu informacje zwrotne, dlatego że one też pokazują mi, że ja czegoś nie wiem. Pokazują mi nowe spojrzenie na historię miejsc, o których zawsze myślałem, że te historie wyglądały tak, a nie inaczej. A tu nagle okazuje się, że wyglądało to troszkę inaczej. W pewien sposób jest to moje też na nowo odkrywanie tych miejsc. No i to jest bardzo przyjemne. Nie będę ukrywał, że sprawia mi to mnóstwo satysfakcji.
W pierwszym tomie mieliśmy kilka wątków związanych z Niepokalanowem, między innymi od cmentarzu, który znajduje się tutaj niedaleko Radia Niepokalanów. Co ciekawego, jakie tematy znajdziemy w tomie drugim?
W tomie drugim pozwoliłem sobie znowu zahaczyć o Łowicz. Miasto bliskie mi także z różnych powodów. No i pierwszy rozdział w książce jest o cmentarzu prawosławnym w Łowiczu. Jest też opowieść o pewnym krzyżu, który stał w Młodzieszynie przez długie lata. Krzyżu, który był najstarszym do wakacji 2022 roku krzyżem w tej miejscowości. Krzyżem postawionym jeszcze na początku wieku XX. Są też opowieści teresińskie, tak bym to nazwał. No bo cały czas wielki związek radia z miejscem, gdzie funkcjonuje. Związek, który ja postrzegam poprzez też opowiadanie o historiach związanych z ziemią teresińską. No na przykład nie będę ukrywał, że ciekawiła mnie historia cukrowni w Hermanowie. Była taka cukrownia, jedna w ogóle z pierwszych tutaj w okolicach. Cukrownia, po której właściwie nie ma śladu. Ciekawiła mnie historia dworu w Kawęczynie. Dworu, który za parę miesięcy, za parę chwil, nazwijmy to tak umownie, może się rozpaść, więc warto go zobaczyć. No i pozwoliłem sobie raz jeszcze wrócić do tematu teresińskich śladów rodziny Chełmońskich. Jak wiadomo, rodzina Chełmońskich wielu kojarzy się z obrazami typu Babie Lato, kojarzy się z Boczkami, miejscowością pod Łowiczem, gdzie się urodził słynny malarz. A okazuje się, że tak powiem, Chełmońscy mają dużo związków z ziemią teresińską, przede wszystkim z miejscowością Pawłowice, gdzie w tutejszym kościele jest obraz namalowany przez naszego słynnego malarza, gdzie na cmentarzu pochowany jest ojciec malarza, no i wreszcie Chełmoński żył sobie w Szymanowie, w miejscu do dzisiaj istniejącym, w takim drewnianym domku, przy którym jest tablica. Jeżeli chodzi o tematy inne niż teresińskie, to pozwoliłem sobie też opisać pewien baśniowy dworek, który znajduje się pod Sochaczewem, a dokładnie ku Znocinie pod Sochaczewem. Baśniowy dlatego, że gdybyśmy zrobili zdjęcia wszystkich dworów i pałaców znajdujących się na ziemi sochaczewskiej i wśród nich włożyli zdjęcie dworów ku Znocinie, to myślę, że każdy, kto nawet niewiele interesuje się historią architektury czy dziejami siedzib szlacheckich i ziemiańskich na ziemi sochaczewskiej, zobaczyłby, że on jakoś nie pasuje przede wszystkim bryłom architektoniczną do pozostałych. Nie pasuje dlatego, że nie projektował go nikt z ziemi sochaczewskiej, tylko został zaprojektowany przez jednego z architektów pochodzących z Wielkopolski. I ten zwrot baśniowy, jeśli Państwo się wybierzecie, a mam nadzieję, że po lekturze tej książki tak będzie, do niego pasuje. Jest też opowieść o kaplicy w Brzozowie, też bardzo ciekawym miejscu, widocznym właściwie bardzo dobrze tylko zimą, kiedy drzewa obok niej rosnące nie mają liści. Pozwolę, że więcej nie będę mówił, no jak opowiem o całej zawartości, to zdradzę wszystkie tajemnice tejże publikacji.
No właśnie chciałam cię zapytać o trzy rozdziały w zasadzie i dwóch z nich nie wymieniłeś, więc jeszcze troszkę siłą rzeczy będziemy musieli słuchaczom zdradzić. W książce bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja druga, znajdziemy wśród tych 12 rozdziałów rozdział pod tytułem Moje kapliczki. Taki moim zdaniem osobisty rozdział. Opowiada on bowiem o kapliczkach z twojej rodzinnej miejscowości. Jedną z tych kapliczek fundował twój dziadek. To ważny był dla ciebie rozdział?
Tak, bo to jest opowieść nie tylko o małym obiekcie sakralnym, bo tak czasami opowiada się o kapliczkach, ale to jest opowieść o czymś, co zbudował dziadek. Ja swojego dziadka nigdy nie poznałem osobiście, bo dziadek umarł, nim się ja urodziłem. Natomiast z opowieści, jakie przedstawiała moja mama zwłaszcza, był to wyjątkowy człowiek. Człowiek, który, no, myślę, że wpisywał się w te takie definicje dziadka, no, dla mojej mamy taty, na którego można było zawsze liczyć, ale też człowieka o bardzo głębokiej wierze. Powiem Państwo, kiedy przeczytacie ten rozdział, zobaczycie, że jedna z tych kapliczek opatrzona jest bardzo osobistą inskrypcją. Jest to podziękowanie za ocalenie po II wojnie światowej, bo kapliczka powstała tuż po zakończeniu II wojny światowej. I pamiętam, że zawsze tę kapliczkę od małego często oglądałem, ale też, gdy byłem troszkę już większym człowiekiem, jeździliśmy wraz z mamą i ją odnawialiśmy. No bo to takie, że tak powiem, rodzinne wotum, myślę, że tak można byłoby to nazwać. Zresztą dodam, że brat mojej mamy zbudował podobną już jako dorosły mężczyzna, która znajduje się w innej części mojej rodzinnej miejscowości. A generalnie kapliczki opisywane w tekście, łącznie z tą, którą wybudował mój dziadek, to taki bardzo ważny dla mnie element miejscowości, z której pochodzę. Miejscowość nazywa się Mokas pod Żelazową Wolą. Te trzy kapliczki, bo o trzech piszę, one zawsze były związane z moim dorastaniem, no bo kapliczka zbudowana przez dziadka, kapliczka znajdująca się w środku miejscowości obok szkoły, do której chodziłem przez 8 lat. Jedna z najstarszych kapliczek na ziemi sochaczewskiej. No i wreszcie trzecia kapliczka w pobliskiej miejscowości Strojec, zbudowana po I wojnie światowej na pamiątkę bohaterów walczących z bolszewikami w roku 20. Kapliczka, do której zabierali nas nasi nauczyciele na taką wycieczkę historyczną, bezcenną wycieczkę historyczną o takim zabarwieniu bardzo patriotycznym. Z tego co wiem, to obecni nauczyciele pracujący w szkole na Mokasie też zaprowadzają tam młodzież, a musicie Państwo wiedzieć, że nie jest to bliska wycieczka. Kiedyś, kiedy nie było jeszcze drogi asfaltowej, odbywała się po takiej drodze leszowej. Pamiętam tumany kurzu, gdy przyjeżdżał jakikolwiek samochód, ale uśmiechy moich kolegów i moje, bo zawsze w drodze powrotnej zapraszał nas na jabłka zaprzyjaźniony gospodarz. I te dzieci po doznaniu dużej ilości emocji związanych z wypowiedziami pani nauczycielki o historii tej kapliczki, w ogóle wojnie Polski, Polaków z bolszewikami, w drodze powrotnej już buzia nam się śmiały, no bo co, u pana Józefa były jabłka pyszne do zjedzenia. Takie barwy, zapachy i smaki dzieciństwa, których, jak pewnie doskonale Państwo wiecie, się nie zapomina, no bo nie można ich zapomnieć.
Warto w tym miejscu może dodać, że jesteś też autorem książki poświęconej twojej rodzinnej miejscowości, jaką jest Mokas.
No tak się zdarzyło teraz. No, w tamtym roku w maju szkoła podstawowa, do której uczęszczałem, obchodziła stulecie, więc była okazja, aby przy okazji stulecia szkoły podstawowej w Mokasie, albo jak mówią mieszkańcy miejscowości na Mokasie, przypomnieć losy tej małej miejscowości. Przy okazji okazało się, jak w wielu przypadkach opisywanych w książce, że mała miejscowość ma bardzo bogatą historię. W książce oprócz historii Mokasu znalazły się też obszerne informacje o szkole oraz miejscowej straży pożarnej. No bo to takie centrum każdej małej miejscowości. Szkoła, straż pożarna, no i kapliczka. Tak jest właśnie w Mokasie.
Lepiej ci się pisze takie historie, które mają osobiste wątki, czy takie zupełnie nieznane?
Powiem tak, pisząc historie z wątkami osobistymi można być lekko, znaczy słowo posądzone to źle brzmi. Może ktoś zarzucić, że uprawia się pewnego rodzaju prywatę. Ona oczywiście jest bardzo przyjemną prywatą, no bo tak naprawdę to też jest historia. I staram się mimo olbrzymiej satysfakcji z poruszania wątków osobistych robić tego jak najmniej, dlatego że no, jestem, myślę, winien jako osoba próbująca przybliżać historię regionalną, też opisywać inne miejsca, zwłaszcza te nieznane. No tak było na przykład w przypadku cmentarza w Łowiczu. Ja wiedziałem, że on jest, natomiast zupełnie nie miałem pojęcia, w którym miejscu. I zresztą o tych swoich spostrzeżeniach dotyczących lokalizacji cmentarza piszę we wstępie do tego rozdziału. Zresztą zabawne jest to, że ja wielokrotnie drogą, która prowadzi do cmentarza, przejeżdżałem wcześniej. Natomiast nie miałem pojęcia, że jeśli tylko troszkę bym od tej drogi tutaj prowadzącej z Łowicza do Kocierzewa, skręcił lekko w lewo, to bym dotarł do wyjątkowego miejsca. W tej zdradzy...
A to już jest kolejny temat, o który miałam cię zapytać.
Dobrze, no
właśnie
to,
ten cmentarz.
To pytaj.
To jest znowuż taki ważny dla mnie osobisty wątek, ponieważ ja pochodzę z Łowicza, ja o tym cmentarzu słyszałam już wcześniej. Tym bardziej ucieszyłam się, że znalazłam ten temat w twojej książce. To miejsce, tak jak mówisz, mało znane, ale też w Łowiczu mało znane. Zapomniane, skrywające wiele pięknych historii. Jakie było twoje wrażenie, gdy po raz pierwszy tam się znalazłeś? Kiedy to było, kiedy po raz pierwszy tam pojechałeś?
Myślę, że nie będziemy tutaj mocno czarować radiosłuchaczy, że Paulino, jesteś dużą przyczyną odwiedzin tego miejsca. Państwu, słuchaczom powiem, że mąż Pauliny, Piotr, wybitny łowicki znawca regionu, zajmował się cmentarzem i tutaj za sprawą książki, którą otrzymałem, o tym, że cmentarzu zapragnąłem to miejsce po prostu odwiedzić. A pojechałem tam po raz pierwszy latem ubiegłego roku. Dlatego mówię, byłem bardzo zaskoczony, że przecież tyle razy jeździłem do Kocierzewa, tą drogą, która jest od drogi numer 2, dwójki słynnej, i nie miałem pojęcia, że jest coś tam takiego. I przyznam się szczerze, że chyba trochę się zachowałem, jakby się zachował ktoś, kto to miejsce będzie chciał odwiedzić. To znaczy, ja rzeczywiście pojechałem w stronę cmentarza, ale znalazłem polski cmentarz, właściwie cmentarz żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku, i był kłopot ze znalezieniem tego miejsca, mimo że stałem przed nim, bo on jest naprawdę w bardzo takim złym stanie. Drzewa, które są ewidentnie elementem takim pięknym, krajobrazowym, zasłaniają go, tak? Nie mamy żadnej jakiejś bardzo jasnej drogi, żeby tam wejść, tak? Pewnie mieszkańcy Łowicza wiedzą, że można wejść obok tego domku stróża tak zwanego, tak? No więc ja podróżuję motocyklem, postawiłem motocykl z boku i przez dziurę w ogrodzeniu wszedłem w miejsce, które, no nie będę ukrywał, jednocześnie mnie zachwyciło i bardzo mocno zasmuciło, no z racji stanu technicznego, tak? Natomiast bardzo szybko zorientowałem się, że jest to miejsce o bardzo bogatej historii, zresztą opowieści zawarte w książce Piotra Wysockiego mnie w tym przekonaniu utwierdziły. Mam nadzieję, że słowa zawarte w rozdziale ten cmentarz prawosławny zachęcą was, drodzy radiosłuchacze, żeby tam się wybrać. Zastanawiam się nad tym, kiedy jest lepiej tam pójść. Czy pójść wtedy, kiedy nie ma liści na drzewach i cmentarz lepiej widać, tym samym łatwiej do niego dotrzeć, czy też pójść latem. Znaczy, sądzę, że w każdą porę roku on wygląda inaczej. Natomiast wspólny mianownik tych obrazów jest taki, że jest to smutny obraz jednak, no bo jest to miejsce, które się fizycznie rozpada. Tutaj ważna rzecz taka, iż no niestety nie jest ustalony stan prawny tego miejsca na dzisiaj, to znaczy nie wiemy, kto za niego tak naprawdę odpowiada, czyli tym samym nie odpowiada nikt i miejsce to się rozpada, tak? Zresztą generalnie, jak pewnie drodzy radiosłuchacze wiecie, wszelkie maści przewodniki są po to, żeby odwiedzić miejsca. Te miejsca są i dobrze zachowane, ale są też takie, które znikają, tak? Ja na przykład myśląc o cukrowni w Hermanowie, żałuję do tej pory, że nie byłem w tym miejscu przed tym, zanim przyjechał ciężki sprzęt i resztki tego miejsca po prostu zrównał z ziemią, tak?
Wiele jest to takich wątków budowli, które gdzieś tam mogą właśnie w niedługim czasie przestać istnieć. Czy pisząc o nich masz takie poczucie, że ocalasz je od zapomnienia? Czy to też jeden z twoich celów pisania?
To jest takie bardzo ładnie brzmiące słowo, ocalić coś od zapomnienia. Znaczy, bardzo bym chciał. Pytanie, czy się to uda. Przyznam się, że po raz pierwszy z takim zjawiskiem opisywania czegoś, co umyka, spotkałem się przy okazji pracy nad książką Kapliczki z Młodzieszyna. I tam nagle okazało się, że w małej gminie jest ponad 117 przydrożnych krzyży i kapliczek. I tutaj bardzo mile wspominam prace przygotowawcze do publikacji, ponieważ jeździli ze mną sołtysi tych małych miejscowości, w których oczach zauważyłem, że oni bardzo by chcieli, żeby popisać kto, co, dlaczego i po co. Czy tak będzie w przypadku na przykład opowieści o cukrowni w Hermanowie, czy o słabym stanie dworze w Hermanowie? Nie wiem, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, Rzymianie mawiali, słowa ulatują, pismo pozostaje. Bardzo bym chciał, żeby tak było, tak? Ale czy to się stanie? Nie wiem. Trudno mi jest powiedzieć.
To teraz jeszcze jeden rozdział. Był już rozdział pierwszy, więc może powiedzmy też kilka słów o ostatnim. Myślę, że to jest rozdział, który naszym słuchaczom bardzo się spodoba. No i z tego punktu, o którym właśnie rozmawialiśmy, czyli ocalanie od zapomnienia, to taki właśnie troszkę inny, ponieważ jest to podróż do Miedniewic i Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej. To jest takie miejsce, które raczej Mam nadzieję, nie zniknie z naszych map, przynajmniej zbyt szybko. Jak piszesz, twoim przewodnikiem po tym miejscu był związany niegdyś z Radiem Niepokalanów, a obecnie gwardian klasztoru w Miedniewicach ojciec Remigiusz Trocki. Co tam ciekawego znalazłeś? To było dla ciebie zaskoczenie? Jakieś? Coś nowego?
Wspomniałem w rozdziale, że jako mały chłopiec kojarzyłem Miedniewice z nieco innymi wydarzeniami niż te, które legły u podstaw powstania klasztoru. Zresztą wydarzeniami dużo późniejszymi, a właściwie z postacią dużo późniejszą. No bo wiadomo, że dzisiaj Miedniewice to symbol, to sanktuarium Matki Bożej, tak? Objawień Matki Bożej. Natomiast ja jako mały chłopiec kojarzyłem Miedniewice z postacią doktora Zbigniewa Religii. Oczywiście byłem świadom tego, że to jest wielki człowiek, który urodził się w miejscu bardzo wielkim, bardzo szczególnym. Zacznę od tego, że przyjechałem do Miedniewic w drugiej połowie sierpnia, w takim szczególnym dla mnie czasie. Było bardzo gorąco i wiedziałem o tym, że żeby zobaczyć to, to chcę zobaczyć i przy okazji nie umęczyć się, że tym trzeba przyjechać rankiem. No i nim wszedłem do klasztoru, bo generalnie nie umawiałem się z ojcem gwardianem, liczyłem na to, że zadzwonię do furty i spotkam kogoś, kto pozwoli mi wejść do środka i zrobić zdjęcia. No i pamiętam, że gdy szedłem krużgankami do głównego wejścia, zaczęło wschodzić słońce. I jest zdjęcie w książce, udało się uchwycić moment, w którym słońce jest dokładnie nad zwieńczeniem frontonu kościoła. No i wtedy, kiedy zrobiłem to zdjęcie, byłem strasznie szczęśliwy, że akurat ten moment złapałem, pojawił się, jak się okazało, ojciec gwardian. Ja jeszcze nie wiedziałem, że on to ojciec gwardian, no bo on nie miał koszulki z napisem "Cześć, jestem ojciec gwardian". W każdym razie zorientowałem się od słowa do słowa, z kim mam do czynienia. No i tak pomyślałem sobie tak, przyjeżdża tu jakiś człowiek, czyli ja, który się ani z nikim nie umówił wcześniej, nie wiadomo co on chce. Natomiast bardzo szybko okazało się, że udało się nawiązać nić porozumienia. Magiczne słowo, że jestem z Radia Niepokalanów, otworzyło wszystkie możliwe drzwi, w tym przypadku te najważniejsze, które prowadziły do wnętrza kościoła klasztornego. Byłem zaskoczony, bo był remont, wakacje, więc głównego obrazu nie udało się sfotografować ołtarza, ale rozmowy o tym miejscu, o tych wszystkich pracach, jakie były prowadzone i pewnie jeszcze są, no, sprawiły mi bardzo dużo satysfakcji i mam nadzieję, że zdjęcia, które zrobiłem do tego rozdziału, które może bezpośrednio nie pokazują cudownego obrazu, będą też równie ciekawymi, aby je obejrzeć i aby były zachętą do odwiedzin tego wyjątkowego miejsca. Pewnie gdyby ktoś mnie teraz zapytał, z czym kojarzy mi się Miedniewice, no to do tej dwuczęściowej opowieści, czyli Zbigniew Religa, miejsce objawień Matki Bożej, dołączyłbym jeszcze zdjęcie zrobione w dobrym momencie. Słońca, które wschodzi i tak trochę zaprasza, żeby wejść do środka.
To zdjęcie mogą Państwo zobaczyć oczywiście w książce Bardzo subiektywny przewodnik historyczny, edycja druga. To i wiele innych pięknych zdjęć. Już troszkę odpowiedziałeś też na moje kolejne pytanie, opowiadając o tym rozdziale, mianowicie jak wyglądają prace nad książką, jak to w praktyce wygląda. W każde miejsce jeździsz na motorze, rozmawiasz z ludźmi, robisz zdjęcia, to że robisz zdjęcia to wiemy oglądając książkę. Czy gdzieś jeszcze, nie wiem, do archiwów zaglądasz, do jakichś dokumentów?
No właśnie, teraz warto powiedzieć o jednej rzeczy. Mam wrażenie, że to się odbywa w taki sposób, nie dlatego, że ja się tym zajmuję w taki sposób, ale wydaje mi się, że to jest tak. Przede wszystkim uważam, że autor, który poleca komuś odwiedzenie jakiegoś miejsca, powinien sam tam pojechać. Więc wszystkie miejsca, w których, które opisywałem zarówno w pierwszej części, jak i w drugiej, no i w trzeciej, to zdradzę, że powstaje trzecia część, to są miejsca, w których byłem. Uważam, że jest to taka absolutnie podstawowa rzecz, którą każdy autor piszący jest winien swojemu czytelnikowi. Pamiętam, że kiedyś rozmawiałem z autorem innej książki, byłem na spotkaniu autorskim, zadałem mu pytanie, w jakim czasie powstała jego książka. I on powiedział tak, pewnie gdybyśmy rozmawiali o pisaniu książki jeszcze 15 lat temu, to powstanie książki, która ma przyjmijmy 100 stron, trwałoby być może nawet z pół roku. W zależności od tego, czy miałoby się czas jeździć do archiwów, dokonywać kwerendy źródeł, przepisywać, zapisywać. Dzisiaj mamy czasy takie, że pewnie też również doskonale o tym wiesz, przyglądałaś się powstawaniu książek Piotra, męża swojego. Mamy możliwość korzystania ze zbiorów, które są w wersji cyfrowej. Zwłaszcza olbrzymi postęp mamy w przypadku zdjęć. Kiedyś, aby uzyskać jakieś zdjęcie, trzeba było po prostu pojechać do archiwum, wypożyczyć je, zapisać się w kolejkę, pójść z pracownikiem archiwum czy jakiejkolwiek instytucji gromadzącej zbiory, żeby dokonać kopii. Tak? Ta kopia różnie wyglądała. Teraz Państwo także być może są świadomi, mamy zdjęcia w internecie. Są to pokaźne rozmiary zdjęć, ilości zdjęć, które można, zachowując odpowiednie oczywiście procedury, czyli podając autora zdjęcia lub miejsce zdjęcia, pozyskać. Wiadomo, że mamy mnóstwo także portali, gdzie są to zdjęcia ogólnie dostępne, chociaż przyzwoitość nakazuje, żeby powiedzieć, skąd one są. Ja pracuję w taki sposób, to znaczy moje podróże na motocyklu, które odbywały się przed wieloma laty, zawsze kończyły się robieniem zdjęć. Ja robiłem zdjęcia mniej lub bardziej przypadkowe, no raczej one były bardziej konkretnie, obiekty były konkretnie fotografowane i gdzieś tam leżały, zapisane na dysku, na różnego rodzaju miejscach zapisujących dane. I tak się okazało, że teraz one się po prostu przydają, tak? Ja zresztą zaznaczam, że zdjęcia, które są w książce jednej czy drugiej, powiedzmy, są z jakiegoś konkretnego okresu, tak? Natomiast staram się jeździć w te miejsca teraz, żeby na przykład pokazać, jak wygląda stan obecny. Zdradzę, że w kolejnej części opisuję zamek w Biesiekierach. To jest taka miejscowość znajdująca się niedaleko Łęczycy. No i tam na przykład byłem w roku 2010 i zamek i otoczenie wyglądało troszkę inaczej. Teraz zamierzam się wybrać, żeby sfotografować zamek, który wygląda obecnie, tak jak teraz, tak? Na takiej zasadzie.
To warto chyba dodać, czy te ilustracje, które znajdujemy w twojej książce, to są ilustracje z roku 2022, w większości przynajmniej.
Tak, natomiast w kolejnych częściach będę wykorzystywał zdjęcia, które były robione wcześniej, tak? No i muszę powiedzieć, że mam bardzo wielu dobrych ludzi, na przykład Andrzej Kornacki, mój starodawny znajomy, który kolekcjonuje stare zdjęcia i je bezpłatnie udostępnia, więc zwłaszcza ta warstwa ikonograficzna z dawnych czasów jest bardzo bogata za sprawą kolekcji właśnie tego mojego kolegi Andrzeja, którego pozdrawiam. Mam nadzieję, że Andrzej będzie słuchał naszego wywiadu.
Myślę, że ta nasza rozmowa ma być dla Państwa przede wszystkim zachętą do tego, żeby po książkę sięgnąć, dlatego może już nie opowiadajmy więcej, co w książce znajdziemy, tylko zaprośmy naszych słuchaczy do tego, żeby stali się także czytelnikami, nie tylko słuchaczami bardzo subiektywnego przewodnika historycznego. Czy chciałbyś jakoś szczególnie zaprosić do czytania?
Ojej, nie wiem, co powiedzieć. Zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że nie znudzicie się, drodzy słuchacze, słowami, które miałem okazję i wielką radość zawrzeć na kartach obydwu części już.
Marku, bardzo dziękuję Ci za to, że zgodziłeś się spotkać ze mną w studiu Radia Niepokalanów, opowiedzieć nam o swojej książce.
Okrutnie miło było mi również przyjąć Twoje zaproszenie i spotkać się z Państwem. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia, mam nadzieję, jeszcze nie raz.
Do usłyszenia.